50 lat temu zacząłem już nawet nowicjat. Szelmą jestem, jeśli lżę. No, Bóg inaczej pokierował. To ci tylko powiem, Michale, że teraz musisz wyjść ze mną choć na parę dni. Czemu mam wyjść? Ostawcie mnie w spokoju, odrzekł Wołodyjowski. Zagloba podniósł polę od kontusza do oczu i ślochać począł.
Dla siebie, mówił przerywanym głosem, o ratunek nie proszę. Choć mnie książę Bogusław Radziwiłł zemstą ściga i morderców na mnie zasadza, a mnie starego nie masz komu bronić i osłaniać. Myślałem, że ty... Aha, mniejsza z tym.
Ja cię zawsze będę miłował,
choćbyś mnie z gola znać nie chciał. Módl się tylko za duszę moją, bo ja z rąk Bogusławowych nie ujdę. Niech mnie spotka, co ma spotkać. Ale inny twój przyjaciel, który każdym kawałkiem chleba z tobą się dzielił, kona i koniecznie widzieć cię pragnie i nie chce bez ciebie umierać, bo ma ci wyznania jakoweś uczynić,
od których spokój jego duszy zależy.
Pan Michał, który już o niebezpieczeństwie Zagloby z wielkim wzruszeniem słuchał, porwał się teraz i chwyciwszy Zaglobę za ramiona, pytał.
Skrzetuski?
Nie Skrzetuski, ale Ketling.
Dla Boga, co się z nim dzieje?
W mojej obronie przez siepaczów księcia Bogusława postrzelon. Nie wiem, czy przez dzień jeszcze żyw będzie.
Dla ciebie to, Michale, wpadliśmy oba w takie terminy, bośmy tylko dlatego do Warszawy przyjechali,
by ci pociechę jakąś obmyślić. Wyjdź choć na dwa dni, pociesz konającego.
Wrócisz później, zostaniesz mnichem. Przywiozłem instancję prymasowską do przeora, aby ci impedimentów nie czyniono.
Spiesz się jeno, bo każda chwila droga.
Przebóg, mówił Wołodyjowski. O, co słyszę? Impedimentów nie mogą mi tu stawiać, bo mia dotąd jakoby tylko na rekolekcjach. Ach, przebóg! Prośba konającego święta rzecz. Tej ja odmówić nie mogę.
Grzech byłby śmiertelny, zakrzyknął Zagloba.
Tak jest, wiecznie ten zdrajca Bogusław. Ale jeśli Ketlinga nie pomszczę, niech tu nigdy nie wrócę. Znajdę ja tych dworzan, tych siepaczów i lbów naplatam. Ach, wielki Boże, już grzeszne myśli mnie opadają. Memento mori. Czekaj, Duwaść, ja się przebiorę w stare szatki, bo w habicie na świat wyjść nie wolno.
O, to szatki!
Krzyknął Zagloba, porywając za zawinięcie, które dotąd leżało obok niego na ławie.
Wszystko przewidział, wszystko przygotowałem. Są buty, jest rapierek zacny i kubrak.
Chodź, waść do celi, odrzekł z pośpiechem mały rycerz. I poszli. A gdy się ukazali znowu, koło pana Zagloby dreptał już nie mniszek biały, ale oficer w żółtych butach za kolana, z rapierem przy boku i z białym pendentem przez ramię. Zagloba okiem mrugał i pod wąsami się na widok brata Wurtiana uśmiechał, który z widocznym zgorszeniem w twarzy otwierał obydwom bramę. Nieopodal klasztoru, niżej, czekał wasąg pana Zagloby, a przy nich dwóch czeladzi. Jeden siedział na koźle, trzymając lejce dobrze sprzężonej czwórki, na którą pan Wołodyjowski zaraz okiem znawcy rzucił. Drugi stał przy wasągu z opleśniałym gąsiorkiem w jednej, z dwoma kielichami w drugiej dłoni.
No, do Mokotowa kawał drogi! Rzekł Zagloba, a przy łożu Ketlinga stroga czeka nas żalość.
Napijże się, Michale, abyś miał siłę wszystko przenieść. O, boś zmizerowany bardzo.
To rzekłszy, Zagloba wyjął gąsiorek z rąk pacholika i nalał oba kielichy maślaczem, tak starym, że aż zgęstniałym ze starości. Godny to napitek, rzekł, postawiwszy gąsior na ziemi, a biorąc kielichy. Za zdrowie Kettlinga! Za zdrowie! Powtórzył Wołodyjowski. Spieszmy się! I wychylili duszkiem. Spieszmy się, powtórzył Zagłoba. Lej, chłopcze, to za zdrowie Skrzetuskiego. No, spieszmy się. Wychylili znów duszkiem, bo istotnie pilno było jechać. Siadajmy, wolał Wołodyjowski.
A mego nie wypijesz?
Pytał żałosnym głosem Zagłoba. Byle prędzej. I wypili prędko.